Także przez cały 2019 rok kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie. Startujemy z drugą godziną spotkania z muzyką i sportem w nieco zmienionym składzie. Ryszard Wojtowicz już odpoczywa w rodzinnych Pieleszach, a zastąpił go za realizatorską konsoletą Jarosław Pachrzyński, którego witamy. A sprzed mikrofonów kłaniają się Państwu
Dawid Cydrowski
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy do godziny 20 z Państwem, oczywiście między 18 a 19. Przede wszystkim najważniejszy przegląd wydarzeń ligowych, czyli piłka nożna, futbolowa, PKO Ekstraklasa i występ Lecha we Wrocławiu. Jak i ci jeszcze przed ostatnim meczem w tym roku, który odbędzie się, przypominam, w czwartek o 17 o 20.30 przeciwko Arce Gdynia na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Już teraz zapraszamy także na bezpośrednią relację na antenie Radia Poznań. Ma opracowany kolejorz dokładny plan przygotowań tych zimowych. O tym też będziemy rozmawiać dzisiaj w audycji w sportowym rytmie już tuż po relacji z Wrocławia. Będzie ponadto o koszykówce, o siatówce, o piłce ręcznej. Będziemy także na bardzo interesujących ogólnopolskich zawodach w squashu. To wszystko do godziny 19. Będą też konkursy o podwójne wejściówki właśnie na czwartkowy mecz Lecha z Arką Gdynia. To w swoim czasie to będą konkursy SMS-owe. Od razu my Państwa informujemy. Ale skoro się rzekło, że dzisiaj także ciekawa sportowa niedziela w innych dyscyplinach sportu, nie tylko piłce nożnej, to przypomnijmy je sobie.
Japończyk Ryoyo Kobayashi wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Klingenthal. Drugie miejsce zajął Austriak Stefan Kraft, a trzecie Norweg Marius Lindvik. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła był dziewiąty. Z kolei Teresę Jochałk wygrała w Davos bieg na 10 km techniką dowolną podczas zawodów Pucharu Świata w biegach narciarskich. Norweżka wyprzedziła swoją rodaczkę Heidi Wenk, a trzecia była Amerykanka Jessica Diggins. Kinga Zbylut zajęła 19, a Kamila Żuk 32 miejsce w biegu na 10 km podczas biatlonowego Pucharu Świata w austriackim Hochfilzen. Wygrała Norweżka Tiril Ekhof. Francuz Alexis Pinturo wygrał slalom alpejskiego Pucharu Świata przed własną publicznością w Val d'Isère. Na drugim miejscu zawody ukończył Szwed André Myrer, a na trzecim Włoch Stefano Gross. Reprezentanci Polski nie startowali. Mateusz Rudyk wygrał rywalizację sprinterów w wyścigu na 200 metrów ze startu lotnego podczas Pucharu Świata w kolarstwie torowym w Austrii. Australijskim Brisbane. To drugie zwycięstwo Polaka w Pucharze Świata, który zapewnił sobie triumf w klasyfikacji końcowej w tej konkurencji. Piłkarki ręczne Holandii zdobyły w Japonii tytuł mistrzyń świata. Reprezentacja pomarańczowych wygrała w finale z Hiszpanią 30-29. Brązowe medale wywalczyły Rosjanki, które pokonały Norweżki 33-28. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie dziś Piast Gliwice wygrał z Łódzkim Klubem Sportowym 2-1, a Korona Kielce pokonała Krakowie 1-0. Od 17.30 Jagiellonia Białystok gra z Lechią Gdańsk i na razie jest 0-0. Także od 17.30 trwa mecz w Energa Basket Lidze pomiędzy BM Slam Stalą Ostrów, która na wyjeździe gra ze Startem Lublin. Jak sytuacja na pakiecie?
Zerkamy dzięki uprzejmości kolegów z portalu pzkosz.pl. Mecz w Lublinie. Start kontra BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski. 7 minut i 6 sekund do końca drugiej kwarty spotkania i na razie dość wyraźne prowadzenie drużyny gospodarzy lubelskiego Startu z Ostrowianami 31-22.
9 minut po godzinie 18. Chwila muzycznego oddechu, a później pomówimy o Lechu Poznań. Well, it started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down.
Na początku piosenki sprawdzamy Państwa konkursową czujność. Konkurs SMS-owy do zdobycia podwójna wejściówka na mecz Lecha z Arką Gdynia. Tym razem pytanie brzmi, proszę podać imię i nazwisko szkoleniowca drużyny gdyńskiej. Tam było sporo zmian, ale od 10 października tego roku jest nowy szkoleniowiec gdyńskiej drużyny. Proszę podać jego imię i nazwisko. Jak wysyłamy SMS-y?
71601 pod taki numer. W treści takiego SMS-a należy wpisać hasło Radio Poznań, pisane łącznie i bez polskich znaków. Prawidłową odpowiedź oraz swoje imię i nazwisko. 71601, hasło Radio Poznań, odpowiedź na pytanie, jak nazywa się trener Arki Gdynia oraz swoje imię i nazwisko.
Do zdobycia podwójna wejściówka na czwartkowy mecz Lecha z Arką Gdynia i oczywiście pamiętajcie Państwo, że trzeba posiadać kartę kibica. Kolejorza czekamy na SMS-y. The hardest thing.
take your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there.
Futbol w Radiu Poznań.
Na zegarze już 13 minut po godzinie 18 na antenie Polskiego Radia Poznań audycja w sportowym rytmie. Jak słyszeliśmy, dzięki naszemu radiowemu dżinglowi, teraz będzie blok piłkarski, to dość obszerny, ale najpierw nasza miła konkursowa zaległość. Rozstrzygamy kolejny konkurs. Oczywiście odpowiedź na pytanie warto Państwo podać. Pan Aleksander Ragić jest trenerem Arki Gdynia. Taką odpowiedź należało przysłać pod nasz numer SMS-owy i mamy laureata, który otrzyma podwójną wejściówkę na czwartek mecz Lecha z Arką Gdynia.
Pan Adrian, serdecznie gratulujemy. Pan Adrian wybierze się w najbliższy czwartek na mecz Lecha Poznań z Arką Gdynia. Oczywiście chodziło o Aleksandra Rogicza. No i pan Adrian jako pierwszy wysłał do nas SMS-a z poprawną odpowiedzią, ale uspokajamy po raz kolejny, bo jeszcze w naszej puli są podwójne wejściówki na mecz Lecha z Arką Gdynia.
Zdecydowanie są, a Lech ostatnio zremisował w kolejnym meczu piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Był to ważny, prestiżowy, wyjazdowy mecz we Wrocławiu ze Śląskiem. Wczoraj to spotkanie także na żywo na antenie Radia Poznań. I mecz zakończył się remisem 1-1. Prowadzenie dla Wrocławia w 26 minucie zdobył Cholewiak, a do wyrównania cudownym strzałem z rzutu wolnego doprowadził w 84 minucie Darko Jeftić. Zbieraliśmy także pomeczowe opinie, m.in. trener Dariusz Żuraw, trener kolejorza, odpowiadał, czym jest zadowolony z takiego przebiegu tego wrocławskiego spotkania.
W wyniku tak, z gry nie, bo szczególnie w pierwszej połowie graliśmy słabo, momentami bardzo słabo, byśmy za daleko od przeciwnika, byśmy mało agresywni. Za dużo pozwoliliśmy w tym momencie Śląskowi. Na szczęście strzelili tylko jedną bramkę. No i udało się w drugiej przez trochę lepszą grę uratować remis.
Nie wiem, czy się pan zgodzi, ale to bo trochę wyglądało tak, że do 20-25 metra ta gra Lecha Poznań jeszcze w miarę wyglądała fajnie, szybko, dynamicznie, zgra na jeden kontakt, ale później brakowało jakby trochę decyzji, może ruchu z przodu, czy może jeszcze jakichś innych elementów, jak pan to widział?
No my mieliśmy dzisiaj ogromne problemy na tym boisku. Nie wiem, z czego to wynikało, czy z tych pustych trybun, czy to boisko było, bo było naprawdę inne. My mieliśmy ogromne problemy, żeby się na nim utrzymać, dobrze przyjąć piłkę, dobrze zagrać. No faktycznie tej precyzji, tego ostatniego podania brakowało.
Tymoteusz Puchacz, pomocnik poznańskiego Lecha, 1-1 w starciu ze Śląskiem Wrocław, ale tak sobie myślę, że ten remis to chyba i tak musicie być z niego zadowoleni, bo długimi fragmentami wyglądało to tak, że będzie ciężko w ogóle tutaj jakiekolwiek punkty zdobyć.
Myślę, że bardziej zasłużony to jest remis, bo początek był naprawdę bardzo dobry, mimo że potem właśnie coś tam pękło, tam złapali i ta sytuacja Cholewiaka na 1-0 nie wykorzystał i zaraz dostaliśmy dzwona też Cholewiak. I Śląsk tak naprawdę kontrolował do końca pierwszej połowy mecza, w drugiej zupełnie inaczej podeszliśmy wyżej i mieliśmy my przewagę i remis.
Inaczej się gra zupełnie, kiedy słychać każde odbicie piłki, każde krzyknięcie, każdą podpowiedź z ławki i w ogóle wszystko słychać?
No tak, no to jest zupełnie inne spotkanie, ale my byliśmy na to gotowi, więc ciężko mi coś powiedzieć, czy to nam przeszkadzało, czy pomogło może. może troszkę i przeszkodziło, że takie może właśnie takie ospała pierwsza połowa, może było to przez to, no ale co zrobić, no, wiadomo, lepiej się gra przy kibicach i oby zawsze kibice na stadionach byli.
Obrońca Lecha Tomasz Dajewski, jak z waszej perspektywy wyglądała ta sytuacja bramkowa po strzale Cholewiaka? Brak komunikacji z Tomasem Rogne, czy któryś z was zaspał? Już sobie to mówiliście na gorąco, jak to wyglądało?
Jeszcze nie rozmawialiśmy o tym, ale jeżeli zawodnik strzela z trzeciego metra, no to na pewno jest to błąd najbliższych osób. Widziałem tylko, że z prawej strony mi ucieka zawodnik, tylko krzyczałem w ostatniej chwili, to miałem może lewa ręka, już było za późno.
Cieszycie się z tego wyniku, patrząc na waszą grę, czy wcale z tą grą tak źle nie było?
Nie, no uważam, że pierwsza połowa była dramatyczna, w drugiej trochę lepiej wyglądało, no i z przebiegu całego meczu, no to szanujemy ten punkt i, no i uważamy, że na więcej nie zasłużyliśmy.
Darko Jeftić, bohater Lecha Poznań z 85. minuty. Piękny gol z rzutu wolnego. Wcześniej tak bramkę ładną już strzeliłeś, czy to jest najładniejsza z rzutu wolnego, którą się udało zdobyć?
Byłeś na meczu z Haugesundem?
Byłem, ale nie wiem, czy była ładniejsza, czy jednak ta była ładniejsza.
Trochę dalej było, także myślę, że lepsza była, ale bardzo się cieszę z tej bramki, wiadomo. Fajnie wpadła. Cieszę się też, że Puto na bramce był. Mogę mu napisać wiadomość. Także cieszę się z tych powodów, ale no z naszej gry nie można się cieszyć. I ogólnie ta pierwsza połowa fatalna była z naszej strony. No musimy bardzo uszanować ten punkt i myślę, że to był, nie wiem czy max, ale nie stworzyliśmy też po 1-1 jakąś okazję. Jak nie wygraliśmy, to ważne, że nie przegraliśmy dzisiaj.
Udało się zremisować. Kolejosz urwał punkt Śląskowi Wrocław po remisie 1-1. W pozostałych spotkaniach tej 19. kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy Arka Gdynia wygrała z Zagłębiem Lubin 2-1. Korona Kielce dziś pokonała Krakowie 1-0. Legia Warszawa wygrała z Wisłą Płock 3-1. Piast Gliwice ograł Łódzki Klub Sportowy 2-1. Raków Częstochowa także 2-1 wygrał z Górnikiem Zabrze, a Wisła Kraków pokonała Pogoń Szczecin 1-0. Trwa jeszcze ostatnie spotkanie tej 19. kolejki. Do przerwy Jagiellonia Białystok po trafieniu Jesusa Imaza prowadzi z Lechią Gdańsk 1-0. Spoglądamy jeszcze na tabelę piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Na prowadzeniu z dorobkiem 38 punktów warszawska Legia, na drugim miejscu Pogoń Szczecin 35 punktów, no i Śląsk Wrocław 34 punkty. Poznańskiego Lecha szukamy i znajdujemy na miejscu szóstym 30 punktów, ale trzeba pamiętać, że swoje spotkanie rozgrywa jeszcze Gdańska Lechia. Jeśli zdobędzie jakiekolwiek punkty w starciu z Jagiellonią Białystok, no to wyprzedzi poznańskiego kolejorza.
Piłkarze Lecha Poznań we Wrocławiu zremisowali ze Śląskiem 1-1. No to zatem mamy kolejne konkursowe pytanie dla Państwa. Kolejna podwójna wejściówka do zdobycia na najbliższy czwartkowy mecz. Przypomnijmy, godzina 20:30, czwartek, 19 dzień grudnia, stadion przy ulicy Bułgarskiej. Lech zagra wtedy z Arką Gdynia. Pytanie jest absolutnie remisowe, bo zapytamy po 19 rozegranych meczach, ile remisów w tym sezonie zanotowali piłkarze kolejorza. SMS pod numer
71-601. W treści należy wpisać hasło Radio Poznań. Przypominamy, pisane łącznie i bez polskich znaków, prawidłową odpowiedź i swoje imię i nazwisko. Ile razy w tym sezonie piłkarze kolejorza dzielili się ze swoimi rywalami punktami?
Między innymi z Arką Gdynia, bo to pytaliśmy w naszym pierwszym pytaniu. To ciekawe, jak Państwo szybko odpowiedzą. Czekamy na SMS-owe odpowiedzi, ale teraz wspólnie posłuchajmy o tym, że kolejorz jest już przygotowany nawet do zimowych treningów przed drugą częścią rozgrywek naszej PKO Ekstraklasie. O tym w rozmowie, którą przygotował Grzegorz Ałasik.
19 grudnia Lech Poznań rozegra ostatni mecz ligowy w tym roku z Arką Gdynia na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, później urlopy, no i w styczniu oczywiście okres przygotowawczy do rundy wiosennej. Kiedy się rozpocznie, jak będzie wyglądał? Maciej Henszel, rzecznik prasowy kolejorza.
Bardzo podobnie będą wyglądać przygotowania do tych ubiegłorocznych, bo też terminy są bardzo podobne, czyli w podobnym okresie kończy się Ekstraklasa, w podobnym rozpocznie się w nowym roku, w związku z tym te przygotowania piłkarzy kolejorza także będą przebiegać według bardzo podobnego rytmu. Po urlopach piłkarze wrócą do klubu 9 stycznia. Jeżeli chodzi o zakończenie tej rundy, no to oczywiście 19 grudnia po ostatnim meczu z Arką Gdynia od razu właściwie rozpoczynają urlopy. Wracają 9 stycznia i wówczas zaplanowane są dwudniowe badania. 10-11 to są właśnie badania, potem są treningi na własnych obiektach w zależności od warunków atmosferycznych, bądź na zewnątrz, bądź pod balonem na boisku ze sztuczną nawierzchnią. No i główna część przygotowań to jest zgrupowanie zagraniczne. Po raz kolejny Lech wybiera się do Turcji, do tureckiego Bek, do tego samego hotelu, w którym stacjonował rok temu, hotel Belis. I Lech tam będzie przebywać przez 10 dni od 19 do 29 stycznia i w tym czasie sztab szkoleniowy zaplanował trenował 4 mecze sparingowe, z czego jednego dnia odbędą się 2 gry sparingowe, co oznacza, że po prostu zespół będzie podzielony na 2 części. Jeżeli chodzi o sparing partnerów, atrakcyjni, bo rozpoczyna się to od zespołu austriackiej Bundesligi Sankt Pölten, potem rewanż za sparingowe spotkanie z ubiegłego roku z Szachtarem Donieck, czyli zespołem, który rywalizował w fazie grupowej Ligi Mistrzów, a teraz przechodzi do Ligi Europy. Jeżeli chodzi o te 2 pozostałe mecze rozgrywane jednego dnia, to też bardzo mocny słoweński zespół z Mariboru, wielokrotny mistrz tego kraju, i na koniec też powtórka z ubiegłego roku, mecz z serbskim zespołem Wozdowacz. To są te 4 mecze sparingowe, jakie Lech rozegra. Po powrocie być może będzie jeszcze jedna gra sparingowa, ale to zależy od terminarza Ekstraklasy, kiedy pierwsza kolejka dla Lecha zostanie wyznaczona, czy ten mecz będzie w piątek, sobotę czy niedzielę.
Powrót z Turcji nastąpi 29 stycznia, czyli niezależnie czy będzie jeszcze sparing przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych czy nie, to już będą treningi na własnych obiektach.
Tak, Lech już będzie trenować tylko w Poznaniu, w zależności od warunków atmosferycznych, bądź pod balonem, bądź na zewnątrz, i przygotowania do pierwszego meczu, z tym zastrzeżeniem, że może być faktycznie jeszcze jeden dodatkowy sparing rozegrany w Polsce, ale to już zależy od terminarza Ekstraklasy.
W zeszłym roku Lech, tak jak powiedziałeś, przebywał też na zgrupowaniu w Belek. Niestety pogoda nie sprzyjała, wiało, padało. Nie ma obaw, że w tym roku pogoda też nie dopisze?
Oczywiście nie jesteśmy prorokami i pogody nie przewidzimy, natomiast no ja przypominam sobie, że już około 10 razy byłem na zgrupowaniach w Turcji i raz jedyny zdarzyła się taka pogoda jak przed rokiem, gdzie faktycznie rzęsiste opady deszczu, właściwie ogromny wiatr, który no rozsiał spustoszenie właściwie na tym wybrzeżu tureckim, na Riwierze Tureckiej. Myślę, że no to były takie ekstremalne warunki, które nie powtórzą się. Jeśli chodzi o Turcję, to w poprzednich latach nie było najmniejszych problemów i myślę, że teraz też będzie to wszystko przebiegało bez żadnych zakłóceń.
Też mamy taką nadzieję. Piłkarze Lecha i cała polska ekstraklasa w 2020 roku zagra od weekendu 8-10 dzień lutego, ale przedtem przypominamy, spotykamy się na stadionie przy Bułgarskiej w czwartek 19 grudnia o 20:30 mecz Lecha z Arką. My będziemy dla Państwa oczywiście ten mecz transmitować, a kto zobaczy z trybun, bo odpowiedział prawidłowo, że Lech po 19 rozegranych meczach w tym sezonie ma na koncie 6 remisów.
Pan Paweł, serdecznie gratulujemy, zresztą do pana Pawła już powędrował SMS zwrotny, nasz dział promocji wkrótce się odezwie w sprawie informacji, jak takie wejściówki odebrać. Pan Paweł wraz z osobą towarzyszącą wybierze się właśnie na mecz z Arką Gdynia.
Ile rozdaliśmy już tych podwójnych wejściówek?
Zdaje się, że jeszcze mamy.
Jeszcze mamy jedną podwójną wejściówkę. Na pewno warto nas słuchać do końca audycji w sportowym rytmie. Jutro warto słuchać także sportowej areny, bo będzie też dużo o piłce nożnej, ale bardziej w kontekście reprezentacyjnym, bo jak Państwo doskonale się orientują, Wielkopolska jest bardzo często przystankiem naszych narodowych reprezentacji, czy to w piłce nożnej tej futsalowej, czy polskie młodzieżówki grały chociażby ostatnio w Kaliszu, przyjeżdżają często na zgrupowania. Kadra trenera Czesława Michniewicza do Grodziska Wielkopolskiego, a już wiemy, że pierwsza piłkarska reprezentacja Polski, która będzie przygotowywać się do występu w finałach Euro 2020, zagości w ośrodku pobytowym w Opalenicy i tam będzie przygotowywać się do Euro 2020. Zatem jutro między innymi na ten reprezentacyjny temat porozmawiamy. Szef ośrodka w Opalenicy, który przyjmie polskich piłkarzy, biało-czerwonych piłkarzy, pan Jakub Robiński, dyrektor tego ośrodka, będzie w naszym studiu. Będzie z nami także rzecznik prasowy Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, Bartosz Aleksandrowicz. Serdecznie polecam jutro taka piłkarska, reprezentacyjna, sportowa arena, 5 minut po godzinie 21. Ale to dopiero jutro, teraz przez 3 minuty i 18 sekund ABBA, a później będzie już o koszykówce.
You have closed your mind. Whatever happened to
Radio Poznań pod koszami.
A wizytę pod koszami zaczynamy od Basket Ligi Kobiet. Wczoraj bardzo ciekawe spotkanie Enei AZS-u Poznań z Pszczółką Lublin. Poznanianki nie były faworytem tego starcia. A czy sobie poradziły? Posłuchajmy.
Wielkie emocje w spotkaniu na poznańskim Piotrowie. Ekipa Enei AZS bardzo bliska zwycięstwa z Pszczółką AZS-u MCS Lublin, ale ostatecznie porażka 74-78, chociaż rozmówczynią Marta Nowicka. Nieprawdopodobny mecz, kibice rozentuzjazmowani na trybunach. Po pierwszej kwarcie 18-15 dla Was, po drugiej 38-34. Fenomenalna gra także Zaki Sanders i trzecia kwarta było już prowadzenie. Dziwna sytuacja na minutę 3 sekundy przed końcem trzeciej kwarty. Plac opuścić musi halę trener Elmedin Omanicz. Prowadzi Was Marek Lebedziński. No i czego zabrakło w tej czwartej kwarcie, Marta? Bo nam jest żal. Wam też?
No oczywiście, już drugi mecz taki, gdzie faktycznie cały mecz jest na styku. Nawet praktycznie w tym meczu większość prowadziłyśmy i jednak ta końcówka znowu zaważyła, ale cieszę się, że wygląda to coraz lepiej i że kibice pewnie chętnie będą przychodzić, widząc, że się rozwijamy i że coraz lepiej nam idzie. No i mam nadzieję, że we wtorek jednak doprowadzimy do zwycięstwa.
Trzy wygrane były po Waszej stronie, 7 porażek. Odwrotnie było w drużynie lubelskiej, bo było 7 wygranych, 3 porażki. One były faworytkami w tym meczu?
Tak, zdecydowanie. My obawiałyśmy się tego meczu, bo Lublin jest mocnym zespołem, ale cieszę się, że tak potoczył się mecz, postawiłyśmy się, pokazałyśmy im, że potrafimy z nimi walczyć jak równy z równym i bardzo fajnie to wyglądało, więc mam nadzieję, że oby tak dalej.
Muszę zapytać o taką ekspresję trenera, no bo dwa techniki dla szkoleniowca, które musi opuścić halę, to nie jest coś spotykanego często.
No nie, szczerze nawet nie słyszałam tego drugiego technicznego i nie widziałam, kiedy trener go otrzymał, więc nie mam co powiedzieć, ale no jest to rzadka sytuacja i mam nadzieję, że nie będzie ich już w przyszłych meczach, bo jednak trochę wprowadza to stres, ale z dziewczynami motywowałyśmy się, więc starałyśmy się na to wyłączyć.
Zanim do Wigilii usiądziecie, jeszcze trzeba się troszkę napracować. 17 we wtorek najbliższy, 18.30 mecz z Wisłą Kraków. Potem tutaj znowu na Piotrowie 21 grudnia w sobotę, też o 18.30 z Politechniką Gdańską. Choinki nie ubierzesz.
No, tego 21 jest ostatni mecz, także jeszcze 3 dni są, więc mam nadzieję, że zdążymy, że każdy, mam nadzieję, że wrócimy do stołu wigilijnego z dwoma wygranymi jeszcze przed tą przerwą. Taką mam nadzieję i liczę na to, że uda się wygrać i we wtorek, i w sobotę. No, trzymam za to kciuki i za nas.
Witam serdecznie na konferencji pomeczowej. O podsumowanie najlepszy poproszę trenera gości, trenera Szewczyka.
Bardzo cieszymy się z tego zwycięstwa. Wiem, że wszyscy nie byli przemawiający, ale spodziewaliśmy się tutaj takiego spotkania. Raz, że zespół z Poznania gra coraz lepiej, dwa, że tak naprawdę od środka borykamy się z minusem wielu żołnierzy w zespole. Więc te dwie rzeczy spowodowały, że przyjechaliśmy tutaj pełni respektu dla przeciwnika. Ale tak jak mówię, dla nas w tej chwili nie liczy się to, że mamy mocne zwycięstwo w pierwszej rundzie i to dla nas najważniejsze.
Dziękuję.
Ciężka robota asystenta drugiego trenera Enei AZS-u Poznań, gdy szalejący trener Elmedin Omanicz otrzymuje dwa przewinienia techniczne. Teraz już możemy trochę uśmiechać, ale to wcale nie było łatwe przejąć drużynę przy 4 rzutach, które doprowadziły do remisu 61-61.
Jako, że mieliśmy odpisane dwa pole techniczne, będziemy mieli w sumie 4 rzuty wolne. Pierwszy rzut wolny za pole techniczne wykonuje Alexis Peterson. Jest on cylny. I na minutę przed końcem trzeciej kwarty mamy remis 161 punktów.
Właściwie całe spotkanie zaczęło się pod pana wodzą, jeśli chodzi o poznańską drużynę, od nowa.
No tak, ale no bo to tu jesteśmy, żeby nawet w tych trudnych momentach no nie możemy pęknąć i trzeba wszystko robić, żeby wygrać mecz, nawet jak są niesprzyjające warunki. Na pewno no to dla mnie trochę taka niespodzianka, że w tak ważnym meczu to się przydarzyło, no ale jakieś już tam doświadczenie w prowadzeniu zespołu mam, więc no staraliśmy się wygrać. Jeszcze mieliśmy ostatnią akcję, gdzie powinniśmy oddać rzut, no nie udało się i myślę, że mogłoby być jeszcze ciekawiej, no ale no taki jest sport i duże gratulacje dla zespołu z Lublina i dla naszych dziewczyn, bo pokazały naprawdę dobrą koszykówkę dzisiaj, wcześniej w meczu z Gorzowem. Widać, że lepiej gramy i my naprawdę skoncentrowani, żeby powalczyć o te play-offy i ważne, tak jak wspomniałem, dwa mecze z Wisłą we wtorek i w sobotę z Politechniką Gdańską i to myślę, że no, trzeba będzie wygrać.
Na razie wygrywać się nie udało. Porażka Enea ZS-u Poznań z Pszczółką Lublin 74-78. W pozostałych spotkaniach tej 11. kolejki Basket Ligi Kobiet widzę w Łódź przegrał z Wisłą Kraków 61-71. Politechnika Gdańska uległa Ślęzy Wrocław 54-67. Energa Toruń wygrała z Uniwersytetem Gdańskim 79-54, a Artego Bydgoszcz uległo Arce Gdynia 64-71.
Pierwsza Liga Kobiecej Koszykówki. Rezerwy Enei AZS-u Poznań przegrały wyjazdowe mecze w Sosnowcu z tamtejszym Zagłębiem 62-87. W innych meczach pierwszoligowych krakowska Korona przegrała z Basketem SMS Aleksandrów Łódzki 72-88, a druga drużyna Enei AZS AJP Gorzów Wielkopolski pokonała trzecią drużynę tego klubu 68-48.
W polskiej lidze koszykówki, czyli w ekstraklasie mężczyzn, trwa ostatnie spotkanie 12. kolejki, ale spotkanie, które z naszego wielkopolskiego punktu widzenia jest najbardziej istotne. W Lublinie na wyjeździe drużyna BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski gra z tamtejszym Startem. Jak sytuacja na parkiecie?
Bardzo ciekawie. Zakończyła się druga kwarta tego spotkania. Pierwsza fatalna wykonanie ostrowskiej Stalówki. Przegrali tę pierwszą odsłonę Ostrowianie 17-29, ale zmienność sytuacji niesamowita, bo drugie 10 minut tego spotkania dla Stali Ostrów Wielkopolski 21-11. No i teraz po dwóch kwartach, gdy trwa 15-minutowa przerwa, zespół gospodarzy Start Lublin prowadzi z BM Slam Stalą Ostrów Wielkopolski, ale już tylko dwoma punktami 40-38.
We wcześniej rozegranych spotkaniach tej 12. kolejki Ekstraklasy koszyka ŻGTK Gliwice wygrało z Legią Warszawa 95-94. Spójnia Stargard przegrała ze Stelmetem Zielona Góra 76-96. Anwil Włocławek wysoko wygrał z Kingiem Szczecin 110-82. Polfarma Starogard Gdański uległa Hydrotrack Radom 78-86. Śląsk Wrocław przegrał z Polskim Cukrem Toruń 86-108. Trefl Sopot wygrał z Astorią Bydgoszcz 87-78, a Arka Gdynia pokonała MKS Dąbrowa Górnicza 95-68.
Pierwsza Liga Męskiej Koszykówki, 14. kolejka spotkań i ze zmiennym szczęściem występy wielkopolskich drużyn. Brawa dla timeout Polonii Leszno, która wygrała na wyjeździe z Zniczem Pruszków 86-80. Niestety wielkich braw nie możemy bić zawodnikom Biofarmu Basketu Poznań, którzy ulegli we Wrocławiu tamtejszej ekipie WKK 61-74. W innych spotkaniach pierwszej ligi męskiej koszykówki Sokół Łańcut wygrał z Doralem Nysa Kłodzko 93-69. Miasto Szkła Krosno pokonało Energię Kotwice Kołobrzeg 98-91. Czarni Słupsk przegrali z Górnikiem Wałbrzych 75-80.
W drugiej lidze koszykarzy w grupie A rezerwy Biofarmu Basketu Poznań na wyjeździe przegrały z UMK Toruń 71-83. Sokół Międzychód także na wyjeździe wygrał z MKKS-em Koszalin 78-70. Noteć Inowrocław wygrała z Decką Pelplin 80-69. Enea Astoria Bydgoszcz przegrała z SMS-em Władysławowo 59-75, a rezerwy Trefla Sopot ograły rezerwy Arki Gdynia 84-64.
I jeszcze szybciutko o grupie D drugiej ligi męskiej koszykówki. Ogniwo Szczecin przegrało z Maksimusem Kąty Wrocławskie 69-85. Krono Żary pokonało Sudety Jelenia Góra 80-67. Tarnowia Basket Tarnowo Podgórne w Derbach Wielkopolski przegrała z Obrą Kościan 91-104. Kosz Pleszew u siebie pokonał KKS Tarnowskie Góry 92-82. A rezerwy ostrowskiej Stalówki pokonały u siebie Gimbasket Wrocław 86-75. Mówić będziemy już za kilka chwil o siatkówce w naszej audycji, ale po raz kolejny postanowiliśmy sprawdzić Państwa konkursową czujność. Mamy jeszcze jedną książkę z autografem autorów Rafała Schuberta i Tomasza Ślimińskiego wśród najlepszych, czyli reprezentanci i wychowankowie wielkopolskich LZS-ów na Igrzyskach Olimpijskich w latach 1960-2016. No tym razem zapytamy o kolejnego z bohaterów tej książki. Jedna z postaci postaci związanych z wielkopolskimi lutowymi zespołami sportowymi, jednocześnie będąca olimpijczykiem, to Bogdan Kramer. Proszę powiedzieć, jaką dyscyplinę, której wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie, reprezentuje właśnie pan Bogdan Kramer. A my oddychamy muzycznie, bo za chwilę o siatkówce.
Bells will be ringing this sad, sad news. Oh, what a Christmas to have the blues. My baby's gone. I have no friends. You wish me greeting once again. Please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations, send salutations.
Za 20 minut, godzina 19, audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Pan Ireneusz się zadzwonił do nas z prawidłową odpowiedzią pod numer 618-654-654. Panie Ireneuszu, Bogdan Kramer, z czym się panu kojarzy?
Mi się kojarzy bardziej z bojerami, ale uprawiał żeglarstwo.
Tak jest, ale bojery też wielokrotny. Multimedalista, wręcz mistrzostw świata, mistrzostw Europy, reprezentant LKS-u Kieksz. Ale ja konkretnie olimpijsko pytałem właśnie o żeglarstwo, bo w klasie Tornado pan Bogdan startował na Igrzyskach Olimpijskich Moskwa 1980. Książka z autografem autorów, między innymi o panu Bogdanie, ale także o innych znakomitych wielkopolskich lekkoatletach spod szyldu LZS-u po frunie do pana drogą pocztową, a u nas my fruniemy pod siatkę.
Radio Poznań pod siatką.
A wizytę pod siatką rozpoczynamy od Ligi Siatkówki Kobiet, czyli Ekstraklasy Kobiecej Siatkówki. Dwa wielkopolskie zespoły. W piątek Enea PTPS Piła na wyjeździe grała z Wisłą Warszawa i świetny mecz w wykonaniu zawodniczek z Piły. Zwycięstwo z Wisłą 3-1. Pierwsza partia wygrana do 17, druga do 23, w trzeciej porażka do 22, ale czwarta decydująca partia i zwycięstwo Pilanek do 18. Natomiast drugi wielkopolski zespół, czyli MKS Kalisz, niestety dość gładko przegrał z drużyną Chemika Police 0-3 na wyjeździe w setach do 18, do 23 i do 14. W pozostałych spotkaniach tej 13. kolejki Developers Rzeszów pokonał Radomkę Radom 3-0, a BKS Bielsko-Biała ograł ŁKS Łódź 3-1. Mecze budowlanych Toruń z Wolej Wrocław oraz Pałacu Bydgoszcz z Legionowią jeszcze trwają.
Pierwsza liga żeńskiej siatkówki, rozpędzona drużyna Enei Energetyka Poznań, która tym razem wygrała w 14. kolejce mecz wyjazdowy i to w Toruniu z budowlanymi 3-1. Co prawda pierwszego seta torunianki wygrały do 22, ale trzy kolejne partie dla zawodniczek trenera Marcina Patyka do 23, do 20 i do 21. W efekcie wygrana i to za 3 punkty 3-1. W innych meczach tej kolejki siatkarki Krzy Ostrowiecce przegrały z SMS-em Szczyrk 0-3. Częstochowianka uległa Dżokorowi Świecie 1-3. AZTC Politechniki Śląskiej z Gliwic uległ Solnie Wieliczka 2-3, a mecze w Mielcu Stali z PWSZ-em Tarnów i w Krośnie Karpaty z Uniopole jeszcze trwają.
W drugiej lidze kobiet w grupie pierwszej w derbach regionu UKS ZSMS Poznań wygrał z Politechniką Poznańską 3-0. Z kolei UKZ TPS Kościan na wyjeździe uległ Spójni Stargard 0-3. W pozostałych spotkaniach Truso Elbląg wygrało z SMS-em Police 3-0, a rezerwy Pałacu Pałacu Bydgoszcz przegrały z Gdanią Gdańsk 2-3.
Grupa trzecia drugiej ligi siatkarek rezerwy Energii MKS-u Kalisz pokonały u siebie jedynkę Siebierz 3-1. W innych meczach tej serii Olimpia Jawor także 3-1 pokonała drugą drużynę SMS-u PZPS Szczyrk. Sokół Radzionku wygrał z Polonią Świdnica 3-0, a Sobieski Oława uległ Silesii Wolnej Mysłowice 2-3.
Przechodzimy już do pierwszej ligi mężczyzn. Tydzień temu w 13. kolejce rozgrywek APP Crispol Września uległ na wyjeździe liderowi tabeli Stali Nysa 0-3. Wczoraj w 14. kolejce podejmował u siebie wicelidera Luk Politechnikę Lublin i też nie dał rady. Na tym meczu był nasz reporter Rafał Regulski.
Ten dźwięk miał pomóc gospodarzom w serwach. A ten w serwach miał zaszkodzić gościom. Ale na parkiecie grali siatkarze, a nie bębny i wuwuzele. A lepszymi siatkarzami na parkiecie okazali się ci przyjezdni z Lublina. Wygrali 3-1. Damian Wierzbicki, atakujący Politechniki Lublin, najlepszy zawodnik tego meczu, napsuł pan krwi swoim dawnym kolegom z ubiegłego sezonu. Wyglądał pan na dodatkowo zmotywowanego w tym meczu. Tak było?
Oczywiście, że tak było. No, cudowną przygodę przeżyłem w zeszłym roku tutaj z tymi ludźmi, którzy w większości zostali, z całym zarządem, z całą ekipą, która tutaj pomagała. Piękne, fajne miasto. Cudownie było wrócić tutaj z wielkim sentymentem. Nie grałem dzisiaj jakichś wielkich zawodów, ale pomogłem troszkę ekipie. Mam nadzieję, że to jest nasze zasłużone zwycięstwo dzisiaj, bo kontrolowaliśmy mecz.
Widziałem, że tutaj schodząc z boiska pan coś na ucho powiedział byłemu trenerowi, Marianowi Kardasowi. Co sobie powiedzieliście?
No nic, same miłe słowa. My z trenerem bardzo się lubimy, szanujemy. Trener życzył wesołych świąt. Ja mu również pogratulował mi dobrego występu, pogratulował zwycięstwa. Pełen szacunek z jednej i z drugiej strony, także naprawdę super sprawa.
Gratuluję wam zwycięstwa.
Dzięki. Do zobaczenia.
Przyjmujący APP Crispolu Września Mateusz Jóźwik. Co nie poszło dzisiaj? Dlaczego taka porażka?
Graliśmy mało konsekwentnie, popełnialiśmy za dużo błędów. W pierwszym secie, z tego co pamiętam, popełniliśmy może 2-3 błędów i dlatego wygraliśmy tak gładko. Później zaczęły się błędy, zaczęła się troszkę taka fineza, której nie potrzebowaliśmy, bo graliśmy bardzo dobrze. Chcieliśmy grać jeszcze lepiej, no i przedobrzyliśmy sprawę.
Szkoda, że nie udało się obronić tego czwartego seta, bo no było blisko.
No było blisko, ale zabrakło tej konsekwencji. Broniliśmy te piłki, niektóre naprawdę ciężkie do wybronienia, a później nie potrafiliśmy z nich skończyć. Ja swoją robotę, że tak powiem, zaprzepaściłem, bo miałem możliwość pociągnięcia tego wózka jeszcze dalej w ostatnim secie. Niestety nie udało mi się to.
Dziękuję za rozmowę. Czekamy na kolejne punkty w kolejnym meczu.
My też czekamy bardzo na te punkty, także dziękuję bardzo.
Mateusz Jóźwik, przyjmujący APP Crispolu Września i jeszcze trener Marian Kardas. Panie trenerze, po pierwszym secie pomyślałem sobie, że APP przypomniał Lublinowi, że jest Beniaminkiem, natomiast w kolejnych Beniaminek przypomniał, że nieprzypadkowo zajmuje drugie miejsce w tabeli.
No właśnie, ten pierwszy set był perfekcyjny w naszym wydaniu, może troszkę za dobry, gdzieś nas uspił. Co prawda do stanu 4-4 w drugim secie, gdzie niepotrzebnie z bardzo dobrego przyjęcia 2 czy 3 ataki posłaliśmy w aut i się zburzyła nam cała ta gra. Lublin to drużyna doświadczona, nieprzypadkowo jest na drugim miejscu Beniaminek, ale w takim cudzysłowiu wykorzystał wszystkie te sytuacje, rozkręcił się w tym drugim secie. Graliśmy tak troszkę szarpanie, no niby równo, ale cały czas z tendencją, że Lublin miał minimalną przewagę. Nawet w tym secie czwartym, kiedy prowadziliśmy 13-10, wydawało się, że być może doprowadzimy do tiebreaka. Zrobili 24-22. Dogoniliśmy jeszcze, no a dwie ostatnie akcje, najpierw atak Ruślina, później zagrywka Asowa, no i 3 punkty pojechały do Lublina. To troszkę boli, bo apetyt na ten mecz był trochę większy.
Kiedy pan mówi, że pierwszy set za bardzo wygraliście, to rozumiem, że chodzi o jego wpływ na psychikę zawodników. Zapewne się poczuli?
Nie wiem, zresztą ja zawsze zawodników uczulam po takim dobrym secie, żeby nie chcieli grać lepiej, no bo co tutaj można lepiej pokazać, nie? Trzeba po prostu tylko albo utrzymać ten poziom gry i to jest wystarczająco. A tutaj zawodnicy chcieli jeszcze lepiej zagrać, no i to z tego się zrobiły te niepotrzebne błędy.
Crispol przegrał z Politechniką Lublin 1-3. W pozostałych spotkaniach tej 14. kolejki pierwszej ligi siatkarzy SMS Spała uległ Stali Nysa 1-3. Lechia Tomaszów Mazowiecki wygrała z Zaksą Strzelce Opolskie 3-1. Norwid Częstochowa przegrał z AZS-em AGH Kraków 2-3, a KPS Siedlce wygrał z Chrobrym Głogów 3-1.
Niesamowite mecze derbowe w grupie pierwszej i drugiej ligi męskiej siatkówki w Wilczynie. Wilki grały z Konspolem Słupca i skończyło się z zwycięstwem gospodarzy 3-2. Dwa pierwsze sety dla Konspolu, Słupca do 22 i do 22. Partie numer 3 Wilki wygrały do 19, czwartą do 14 i tiebreaka 15-10. Notec Czarnków. W innym meczu tej kolejki zwyciężyła u siebie Stal Grudziądz 3-1, a gdański Stoczniowiec przegrał z Olimpią Sulęcin 2-3.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
A skoro piłka ręczna, to rozpoczynamy od najwyższej klasy rozgrywkowej, czyli Superligi PGNiG piłkarzy ręcznych. Tam mamy wielkopolskiego jedynaka, ekipę Energii MKS Kalisz. No i osłabieni kontuzjami zawodnicy tej drużyny przegrali w ten weekend na własnym parkiecie z Górnikiem Zabrze 17-28, przegrywając też do przerwy 7-16. To był ostatni w tym roku mecz kaliskich szczypiornistów, a w piątkowym meczu, dodajmy, brakowało Konrada Pilitowskiego, Marka Szpery i Kriła Aknazjewa i borykających się z problemami zdrowotnymi od dłuższego czasu Kamila Danckiego i Zbigniewa Kwiatkowskiego. Nasza reporterka Danuta Synkiewicz rozmawiała po tym przegranym przez Kaliszan meczu m.in. z Arkadiuszem Galewskim i Arturem Klopstegiem.
Wysoka porażka, pierwsza połowa katastrofa przede wszystkim w ataku, bo straciliśmy zbyt wiele bramek. Obrona jakoś funkcjonowała, natomiast w ataku nie mogliśmy rzucić, a gdy dochodziliśmy też do wygodnych pozycji, to bramkarz Górnika sam nam na przeszkodzie, bo naprawdę nie w pierwszej połowie mieliśmy nicie. Druga połowa, nie wiem, bodajże na remis, bądź też jedną bramką przegraliśmy, także dużo lepiej w naszym wykonaniu. Wiadomo, jak wygląda nasza kadra, mamy wiele kontuzji. Na szczęście był to ostatni mecz w tym roku. Miejmy nadzieję, że po nowym roku, już w tym roku 2020, wszyscy kontuzjowani wrócą do gry i będziemy mogli grać świeższą składę. Te stracone bramki nie wynikały z tego, że źle taktycznie teraz zagraliśmy, bo dochodziliśmy do czystych pozycji. Natomiast, no mówię, bramkarz Górnika, to Martin Galia, bronił naprawdę wyśmienicie. Stąd brały się kontry, rzuty do pustej bramki, nie zdążyliśmy się zmienić, ale naprawdę było to ćwiczone i fajnie, dosyć fajnie to wychodziło w Szczecinie na treningach. I tutaj, no mówię, jednak bramkarz nam pokazał klasę.
W głównej mierze nasza nieskuteczność. W obronie w miarę graliśmy dobrze, ale no niestety nasze akcje w ataku kończyły się tym, że oni albo biegali kontrę, albo rzucali do pustej bramki. No po prostu byliśmy nieskuteczni w pierwszej połowie i mi się wydaje, że ta pierwsza połowa zawalczyła, tak naprawdę zaważyła o wyniku spotkania. No, drugą połowę gdzieś tam staraliśmy się, mówiliśmy sobie w szatni, że wyjdziemy, że spróbujemy wygrać połowę, żeby po prostu lepiej zaprezentować się przed kibicami, no ale niestety przewaga z pierwszej połowy była już zbita. No, gramy z 9, dwóch bramkarzy, jeszcze Łukasz miał problem dzisiaj też z nogą, także no staraliśmy się, ale to co tam zagraliśmy, to na tyle ile mogliśmy.
Była porażka Energii MKS-u Kalisz ze szczypiornistami Górnika Zabrze 17-28. W innych meczach 17 kolejki Orlen Wisła Płocka pokonała Pogoń Szczecin 26-25. Wibek Kielce zwyciężyło Gwardię Opole 38-21. Gdańskie Wybrzeże uległo Stali Mielec 19-24. Chrobry Głogów pokonał Grupę Azoty Tarnów 34-27. Zagłębie Lubin pokonało Azoty Puławy 28-26. A MMTC Kwidzyn zwyciężył Piotrkowianina 28-26. I jeszcze jedna dobra informacja, jeśli chodzi o pierwszą ligę męskiej piłki ręcznej. W zaległym meczu, takim meczu na Szczecie w Gorzowie, ekipa tamtejszej Stali wygrała z Grunwaldem Poznań 30-22.
W pierwszej lidze kobiet natomiast wczoraj w Poznaniu bardzo ciekawe spotkanie JTC AZS przeciwko MKS-owi San Jarosław śledził nasz reporter Grzegorz Hałasik.
Pierwsza liga piłkarek ręcznych i zwycięstwo JTC AZS-u Poznań z Sanem Jarosław 37-24. Podwójna satysfakcja albo nawet potrójna Magdy Ziółkowskiej. Raz wygrana drużyny, 2-9 bramek w meczu, 3-setna bramka dla poznańskiej drużyny.
Tak, dokładnie starałam się. Jak zobaczyłam ile mam bramek, wiedziałam, że dzisiaj będzie 100 bramek. Wszyscy na to liczyli i myślę, że bardzo to jest duże wyzwanie i super, bardzo się cieszę z tego powodu. 100 bramek, no kto rzuca 100 bramek? I to jeszcze w jednej rundzie.
Gdy rzuciłaś setną bramkę, to już zeszłaś się z boiska.
Tak, zadaję na dzisiaj wykonany. Mam skręconą kostkę, ale to już drugi mecz gram na kontuzji, więc twarda jestem, nie wiem. Musiałam wrzucić te 100 bramek.
Byłyście faworytkami, trzeba było po prostu wygrać.
No tak, dokładnie, dlatego celem 100 bramek był dla mnie celem, bo wygrana po prostu, inna opcja nie wchodziła w grę niż wygrana, naprawdę.
Za wami pierwsza runda, 10 spotkań. Widać, że trudniejszy sezon niż poprzedni. Ta grupa jest bardziej wymagająca.
Wiedziałyśmy o tym od samego początku, no doszła do nas ekstraklasa i to widać po prostu poziom ekstraklasy tutaj.
Amelia Chmielewska, trener poznańskiego zespołu.
Mogły pograć te, które mniej grały ostatnio, więc udany mecz jak najbardziej, wszystkie pograły. Cieszę się.
Radość kibiców, radość zawodniczych, 37 bramek, czyli taki też pokaz gry ofensywnej.
Tak, dużo było sytuacji też niewykorzystanych, albo te podania z bramki bezpośrednie, no też nie były do końca udane, natomiast no, wynik jest dobry, mógł być jeszcze lepszy, ale cieszymy się, że taka przewaga dla nas.
Dopiero w ostatnich minutach takie rozluźnienie sprawiło, że jeszcze rywalki rzuciły bramki. Takiej małej koncentracji zabrakło w końcówce?
Tak, i też weszły zawodniczki, które mniej grały w sezonie, więc one też musiały wejść w rytm i to też gdzieś spowodowało chwilę czasu, zanim weszły w ten rytm i wtedy też gdzieś parę bramek nam drużyna przeciwna wrzuciła.
Oceniając ten sezon, te rozgrywki, bo jesteśmy na półmetku?
No jesteśmy w połowie tabeli. Wiadomo, że chce się więcej. No myślę, że druga runda będzie decydująca, żeby powalczyć o wyższe miejsca i na to stawiamy, żeby być troszeczkę wyżej niż to piąte miejsce.
Widać, że ta grupa jest bardziej wymagająca, że ten sezon jest trudniejszy.
Tak, widać i wiemy to, ale my też jesteśmy na dobrym poziomie, więc myślę, że w tej najlepszej trójce dobrze było walczyć.
Świetny mecz JTC AZS-u Poznań i zwycięstwo poznanianek z MKS-em Jarosław 37-24. Cieszą się także w Gnieźnie, bowiem gnieźnianki we własnej hali wygrały z AZS-em AWF-em Wrocław aż 33-24.
No właśnie, a propos szczypiornistek MKS-u Urbis Gniezno, które bardzo dobrze radzą sobie także w tym sezonie pierwszej ligi, ale od niedawna tym klubem kieruje nowy prezes Arkadiusz Koronka.
W zarządzie jest 6 członków zarządu, jest prezes honorowy, jest trener, plus 4 osoby, które mają własne firmy i które są pasjonatami, które chcą coś fajnego zrobić. Także budujemy jakby podwaliny organizacyjno-sportowo-finansowe. No nie chcę mówić tutaj, że pod Superligę, no, ale gdzieś w perspektywie 3-4 lat no, mamy taki plan.
Sportowo zatem, jaki cel na ten sezon został drużynie postawiony?
Zostaliśmy rzuceni do tej grupy B, czyli wyjazdy ponad w okolicach 600 km, jak do Jarosławia, Kraków. Rozpoznajemy te drużyny, prześladują nas troszeczkę kontuzje. Ja myślę, że jak będziemy w pierwszej piątce, będzie ok, ale liczymy na tą pierwszą trójkę.
Pan mówił o Superlidze w perspektywie 3-4 lat. Tak sobie patrząc na halę nowo powstałą w Gnieźnie, rzeczywiście robi ona wrażenie, jeśli chodzi o sam obiekt, takie zaplecze administracyjno-sportowe, infrastrukturalne.
Tak, no tu jesteśmy gotowi. We wrześniu ubiegłego roku była otwarta ta hala, 1200 osób, miejsc siedzących. W sumie możemy zrobić na imprezę na 1500 osób. Myślę, że tutaj możemy liczyć na wsparcie Urzędu Miasta, pana prezydenta Tomasza Budarza. Także robimy powolutku, małymi kroczkami dochodzimy do tego, żeby udoskonalać organizację, podwaliny finansowe, tak jak mówiłem, na sportowo, no to tu już wszystko zależy od dziewczyn.
Cieszy chyba też to zarząd klubu, że frekwencja jest całkiem spora na tych meczach. Pierwsza Liga Szczypiornistek, umówmy się, to nie jest poziom, gdzie samym poziomem sportowym można przyciągać kibiców, a jednak wam w Gnieźnie to się udaje.
Tak, praktycznie to już było zapoczątkowane w zeszłym roku, ale od maja tego roku zrobiliśmy bardzo dużo, żeby stworzyć modę na piłkę ręczną. Mamy szkoły podstawowe, gdzie klasy sportowe o profilu piłki ręcznej. Otwarliśmy od października Akademię Piłki Ręcznej. Podejmujemy szereg spektrum działań marketingowych tak, żeby zapełnić tą halę. Wydaje mi się, że na obecną chwilę będziemy mieć lidera pod względem frekwencji. Z tego, co siedziałem w tamtym roku, to plasowaliśmy się w pierwszej piątce, jeżeli chodzi o liczbę widzów na trybunach.
Wie pan, co zwrócił moją uwagę? Wasze imprezy są biletowane, a mimo to te trybuny są niemalże pełne.
Tak, długo dyskutowaliśmy na temat poziomu cen, ale wydaje mi się, że zimą jesteśmy takim sportem troszeczkę niszowym. Te działania marketingowe, o których mówiłem wcześniej, sprawiły, że jest bardzo duże zainteresowanie. kibiców. No jak to robimy, nie mogę powiedzieć, bo nie mogę zdradzać tajemnicy innym klubom.
Jak wygląda wasze zaplecze finansowe? Pan wspominał o tym, że macie duże wsparcie ze strony samorządu, a ta piramida finansowa jak jest zbudowana?
Tak jak pan wspomniał, samorząd, następny jest to spółka miejska, firma Urbis, stąd w nazwie MKS Urbis i do tego dochodzą sponsorzy. Nie chcę, nie mogę mówić o kwotach, ale naprawdę zbudowaliśmy około 30 firm lokalnych i z okolic Gniezna, które nas wspierają. No, które naprawdę na bardzo fajnym poziomie, ale szanujemy każdego sponsora i każda złotóweczka jest bardzo ważna. Mamy jeszcze kilka projektów, które chcemy wprowadzić w przyszłym roku, tak żebyśmy niejako mieli te podwaliny finansowe co do Superligi, no bo jak wiadomo, tam potrzeba budżetu 1 400 000, dlatego no ciągle o tym mówię, że to wszystko dąży ku temu.
Zapytajmy o rzecz chyba najważniejszą. Na sam koniec zostawmy to sobie na deser, bo jednak szkolenie młodych adeptów piłki ręcznej to wydaje mi się, że bardzo ważne zadanie przed każdym klubem w Polsce. Jak z tym u was?
Tak jak mówiłem, mamy 2 szkoły podstawowe. Prowadziliśmy Akademię Piłki Ręcznej i tutaj najmłodsza jakby zawodniczka ma 6 lat. Ale to też jest dla tych dziewczynek, które z różnych względów nie mogą chodzić do tych szkół podstawowych, oczy w klasie 4-8. I poprzez pryzmat tego wszystkiego mogę się pochwalić, że na dzień dzisiejszy mamy 90 czy 95% w kadrze seniorek, zawodniczek wyszkolonych jakby w Gnieźnie.